To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS, a naszym gościem jest dr Jakub Kosowski, wiceprezes do spraw finansowych AZS, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Da się tyle rzeczy robić na raz, bo przyznam się szczerze, że nie wymieniłem wszystkich pańskich afiliacji.
No wydaje mi się, że da się robić na raz, a efekty chyba powodują, że należy to ocenić pozytywnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, powiem nieskromnie. Natomiast od strony codziennej, ja zawodowo jestem wykładowcą akademickim, urzędnikiem samorządowym, natomiast jeżeli chodzi o AZS, funkcjonuję jako działacz społeczny, więc no tutaj skala zaangażowania, wiadomo, nie jest to codziennie po te kilkanaście godzin, jeżeli chodzi o działalność w Akademickim Związku Sportowym.
No to jak jest u pana z tym sportem? Ma pan na to czas? Bo to jest pytanie najważniejsze.
Jeżeli chodzi o czas na sport, on się zawsze znajdzie. Oczywiście nie tyle, co chociażby podczas studiów, ale staram się teraz też syn, czy wychowanie syna powoduje, że jest mi bliżej do sportu i rower, i bieganie, i spacerowanie z psem, więc troszkę tego sportu jest. Natomiast na jesieni planujemy też ze znajomymi zgłosić się do Ligi Amatorskiej Koszykówki, więc wydaje mi się, że będzie jeszcze więcej.
Wspominał pan poza anteną tak zwaną, chociaż w przypadku podcastu należałoby to chyba inaczej nazwać, przed nagrywaniem naszej rozmowy, że jest pan ojcem siedmiolatka. Jak wygląda, bo to też jest coś, czym pan się zawodowo poniekąd zajmuje, wychowywanie sportowe dziecka w takim wieku?
Powiem tak, wychowywanie sportowe zależy w tym wieku, wieku przedszkolnym, od rodziców. Niestety system edukacyjny, który jest, moim zdaniem jest słaby, jeżeli chodzi o kwestie sportowe. Ja patrzę tutaj na przedszkola, oczywiście mówię tutaj o przedszkolach publicznych, gdzie chodzi większość dzieci. Zajęcia korekcyjne, które są w programie nauczania, to jest jedno, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zajęcia, to jest duża inwencja przede wszystkim rodziców, więc tutaj ja też przy różnych okazjach wspominam o tym, że rodzic musi świadomie podchodzić do tego tematu. My chodzimy na naukę pływania, na zajęcia z lekkiej atletyki kilka razy w tygodniu, więc zawsze staramy się aktywnie spędzać ten czas nie tylko rodzinnie, ale też doskonaląc określone umiejętności na przyszłość.
A jak się zaczęła pańska przygoda z AZS-em?
Przygoda zaczęła się na pierwszym roku od sekcji lekkiej atletyki i sekcji ergometru wioślarskiego.
W pierwszym roku studiów.
Pierwszym roku studiów, tak, pierwszym roku studiów i od tego jakby bardzo dynamicznie włączyłem się też w działania organizacyjne w klubie uczelnianym AZS na uniwersytecie, a później już przez kolejne lata kolejne wyzwania, najpierw w organizacji środowiskowej, później w zarządzie głównym, no i w chwili obecnej sprawuję funkcję wiceprezesa zarządu głównego AZS.
Dużo osób mówi, że ten AZS to jest takie zajęcie trochę na całe życie. Jak pan uważa?
Zdecydowanie tak. Świetne możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Znaczy ja już chyba w tej grupie nie jestem, mam wrażenie, ale patrząc na koleżanki i kolegów, czy to z lubelskiego AZS-u, czy tych, którzy działają na poziomie ogólnopolskim, rzeczywiście możliwości rozwojowe są duże, jeżeli chodzi o kształtowanie kariery i o model kariery dwutorowy, ale także odnajdywanie się w wolontariacie i w działaniach organizacyjnych, więc naprawdę jest z czego wybierać i każdy znajdzie coś dla siebie.
A jakie dostrzega pan różnice w funkcjonowaniu takich regionalnych oddziałów AZS-u w porównaniu do centralnego?
To wszystko zależy od regionu, to wszystko zależy od ludzi, którzy są. Ja mam to szczęście, jeżeli chodzi o lubelski AZS, że przez te ostatnie kilkanaście lat udało się zbudować fantastyczną ekipę. Oczywiście tutaj mówimy cały czas o dopływie nowych osób, nowych działaczy na poszczególnych uczelniach, ale utrzymujemy też kontakty z tymi, którzy już skończyli studia, już skończyli swoją taką aktywną działalność w AZS-ie, ale dalej te kontakty koleżeńskie, towarzyskie, zawodowe utrzymujemy. Fajnym elementem jest taki coroczny grill AZS-u lubelskiego, coroczny bal AZS-u lubelskiego, który też skupia, daje możliwość tej łączności właśnie z osobami, które kilka czy kilkanaście lat temu działały w AZS i jeszcze chcą utrzymywać te te kontakty. Więc tu bez wątpienia duża rola ludzi, którzy są i pomysłów osób, które obecnie działają, ale też i potencjału przychylności władz uczelni, co jest uważam bardzo ważne, przychylności też władz miasta i regionu i mamy przykłady w Polsce, gdzie fantastycznie ta współpraca się układa, ale mamy też przykłady takie, gdzie no, trzeba troszkę dynamiczniej działać, trzeba też pomóc, pokazać dobre praktyki, tak żeby wejść na troszkę wyższy poziom.
A jak jest w Lublinie?
Jeżeli chodzi o Lublin, wydaje mi się, że ten AZS lubelski, tak jak wspomniałem przed chwilką, w oparciu o tą fantastyczną ekipę działa dobrze. Mamy rozwijany od kilku już ładnych lat zarówno sport wyczynowy, mówimy tutaj o czy Mistrzostwie Polski Koszykarek z zeszłego roku, mówimy o sukcesach i medalach Igrzysk Olimpijskich, lekkoatletek reprezentujących AZS-u MCS Lublin, ale też mamy spore sukcesy w sporcie akademickim, mówimy o akademickich mistrzostwach Polski, czy też w sporcie młodzieżowym. AZS-u MCS jest jednym z wiodących klubów w Polsce, jeżeli chodzi o sport dzieci i młodzieży, jest w pierwszej dziesiątce punktacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, więc wydaje mi się, że tutaj te płaszczyzny w różnych aspektach są rozwijane. Oczywiście, tak jak wspomniałem, władze uczelni dokładają starań do tego, żeby zapewnić warunki i organizacyjne, i lokalowe, i finansowe do tego, żeby te ekipy mogły startować w zawodach, mogły prowadzić zajęcia, ale ważne też jest, żeby wykorzystać tą synergię z władzami miasta, z władzami regionu, żeby wspierać tą działalność, zarówno jeżeli chodzi o działalność stricte akademicką, studencką, jak chociażby rozgrywki akademickie, ale także i tą działalność już na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o kwestie wsparcia sportu wyczynowego.
No tak, a jeszcze jest jeden sport, o którym trzeba wspomnieć, rozmawiając z przedstawicielem sportu w Lublinie, czyli Motor Lublin, i to wielka feta, historyczny awans do ekstraklasy piłkarskiej.
To zdecydowanie, chociaż Motor Lublin z AZS-em ma niewiele wspólnego.
To prawda, ale no nie sposób o tym nie wspomnieć, gdyż dużym echem odbiła się ta informacja.
To zdecydowanie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to Lublin jako miasto, jako samorząd był przygotowany na grę na wyższym poziomie. No, gdzieś kiedyś ten motor tułał się po trzeciej lidze, po drugiej lidze. Bardzo się cieszę, że w chwili obecnej jest to już ekstraklasa, aczkolwiek mnie też cieszy nie tylko sam awans, ale też i frekwencja, bo frekwencja w tym sezonie była niezwykle wysoka. Tutaj, jeżeli chodzi o trzecią ligę, drugą ligę, no ona była, powiedziałbym, zastanawiająco dla mnie niska, jak chociażby popatrzę i porównam to z Widzewem Łódź. Natomiast w pierwszej lidze już była naprawdę, naprawdę dobra, więc liczę, że na ekstraklasie będzie pełny stadion.
A jak bardzo doświadczenia z AZS-u, wyniesione z AZS-u są pomocne w zarządzaniu sportem w pańskim mieście?
Czy doświadczenia związane z AZS-em, a też doświadczenia jako prawnika i jako nauczyciela akademickiego są o tyle istotne, że ja przychodząc do Wydziału Sportu, do Urzędu Miasta Lublin, postawiłem sobie za cel uproszczenie wszystkich możliwych procedur na tyle, na ile przepisy nam pozwalają. No i nagle okazało się, że da się to zrobić i skala uproszczeń była wręcz gigantyczna. I to jest moim zdaniem ważne, bo tu nie chodzi o to, żeby piętrzyć trudności i generować biurokrację, tylko chodzi o to, żeby stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju sportu. Nam się to udało, zresztą pamiętam, byliśmy jako pierwsi w regionie, którzy umożliwiali uzupełnienie braków formalnych w ofertach konkursowych. Konkursy są rozstrzygane przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego, więc no chcemy, żeby podmioty sportowe miały jak najlepsze warunki, żeby mogły planować budżety, przewidywać tą działalność. Staramy się po prostu współpracować po partnersku i cieszę się, że kolejne samorządy też idą tą drogą i starają się jak najbardziej czynić tą procedurę formalną, ale jakże przyjazną.
Jakby pan podsumował minioną kadencję w AZS?
Dużo plusów w różnych obszarach. Ja akurat miałem tę okazję odpowiadać za obszar finansowy, też i działalność od środków. Zrobiliśmy duży postęp i tutaj na pewno wyrazy uznania dla pracowników, dyrekcji, pracowników naszych centralnych ośrodków, czy w Górkach Zachodnich, czy w Wilkasach. To był trudny czas z uwagi na pandemię, okres popandemiczny, natomiast ich działalność codzienna, trudna, ciężka praca spowodowały, że mamy się rzeczywiście czym pochwalić. Ośrodki pięknieją, mamy nowe inwestycje, nowe rozwiązania z myślą o ekipach czy klientach spoza AZS-u, czy też naszych ekipach zespołach AZS-u, więc to jest na pewno duży plus tej działalności, jeżeli chodzi o aspekt finansowy.
A główne wyzwania przed najbliższą kadencją, główne wyzwania stojące w przyszłości przed Panem?
Jeżeli chodzi o główne wyzwania, to na pewno kwestia organizacji czy struktury organizacyjnej. Mamy jako AZS bardzo rozbudowaną strukturę. Są to organizacje środowiskowe, są to kluby uczelniane, kluby sportowe, więc tutaj na pewno jest sporo do przepracowania, sporo do pomocy w kwestiach organizacyjno-prawnych. One niestety są coraz trudniejsze, ponieważ ustawodawca, jakikolwiek on by nie był i z którejkolwiek partii nie pochodził, no ma to do siebie, że formułuje różnego rodzaju ograniczenia, różnego rodzaju wymogi, różnego rodzaju formalności, więc tym musimy sobie dać radę jako struktura. Szczególnie mówię tutaj o tych klubach mniejszych, klubach uczelnianych, te, które muszą na co dzień borykać się z tymi sprawami. Więc pomoc im właśnie w tych obszarach będzie moim zdaniem kluczowa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem naszych ośrodków, no to na pewno jest to dalsza modernizacja bazy, tak żeby i optymalizować koszty, ale jednocześnie wzbogacać ofertę i pozyskiwać nowych klientów.
Byłem także na pańskiej stronie jakubkosowski.pl. Tam można zapoznać się z informacjami na pański temat. No i rzuciło mi się w oczy jedno hasło: bezpieczeństwo imprez masowych. Przed nami dużo ważnych wydarzeń związanych z imprezami masowymi. Tutaj mówię głównie, już odchodzimy od sportu akademickiego. Mówię o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, Igrzyskach Olimpijskich i wiele, wiele innych. Śpi pan spokojnie?
Znaczy, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, to śpię spokojnie, natomiast jeżeli chodzi o sytuację czy na Mistrzostwach Europy, czy na Igrzyskach Olimpijskich, to ja mam pewne wątpliwości i wydaje mi się, że kluczowa będzie sprawność działania służb w tamtych krajach, czyli odpowiednio w Niemczech i we
We
Francji.
Francji.
Generalnie imprezy masowe są bardzo dużym zagrożeniem, natomiast warto wziąć pod uwagę, że to zagrożenie obecnie najczęściej nie jest generowane na obiekcie, na którym odbywa się impreza masowa, ale w przestrzeni miejskiej. Obiekty w chwili obecnej, te nowoczesne obiekty sportowe, tu mówimy o Mistrzostwach Europy, czyli o stadionach, one są naszpikowane elektroniką, tam naprawdę jest wysoki poziom zabezpieczeń, wysoki poziom bezpieczeństwa. Natomiast większym wyzwaniem moim zdaniem, co pokazują też poprzednie imprezy, duże imprezy międzynarodowe piłkarskie, jest to sytuacja w przestrzeni, tak? W przestrzeni miejskiej, tam gdzie odbywa się dany turniej, ale także w innych miejscowościach. No mieliśmy tutaj różnego rodzaju demonstracje, burdy, zamieszki, chociażby w Belgii i Holandii, związane z sukcesem drużyny, ale jakby świętowane w sposób negatywny, a nie pozytywny, więc to jest bez wątpienia duże zagrożenie dla nie tylko miast, które goszczą dany turniej piłkarski. No jeżeli chodzi o Polskę, to takich negatywnych doświadczeń na szczęście nie mamy i mam nadzieję, że mieć nie będziemy. Natomiast jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, no są zawsze dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Jest tutaj te czynności operacyjno-rozpoznawcze. Mam nadzieję, że przez francuskie służby będą prowadzone na tak wysokim poziomie, żeby nie wydarzyło się nic, co chociażby z historii wiemy, że mogłoby się wydarzyć. Więc tutaj też moim zdaniem z perspektywy aren, na których odbywa się, czy na których będzie odbywać się rywalizacja, to zagrożenie jest dużo mniejsze z uwagi na kontrole, które oczywiście będą i to będą moim zdaniem bardzo szczegółowe. Natomiast to, co dzieje się w przestrzeni, chociażby w kontekście otwarcia, tak nad Sekwaną, tutaj też wskazują specjaliści na różne potencjalne zagrożenia, to może być rzeczywiście duże wyzwanie dla służb francuskich.
Trzymamy kciuki, byśmy mogli obserwować te wydarzenia sportowe po prostu jako kibice i tym się przejmować, czy nasi wygrywają, czy przegrywają. To było Kafa AZS. Naszym gościem był dr Jakub Kosowski, wiceprezes do spraw finansowych AZS, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kafa AZS. Cześć.
To jest Kafe AZS.